Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam do cotygodniowego rozważania Słowa Bożego, które usłyszeliśmy w niedzielę poprzednią, wczoraj. Mamy w ten wieczór więcej czasu, aby zatrzymać się i posłuchać, zgłębić poszczególne czytania, jakie liturgia, jakie Pan Bóg daje nam na ten tydzień. Tydzień modlitwy o powołania. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna ten tydzień pokornego wołania Kościoła do Boga o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy z Dziejów Apostolskich, dwaj wielcy apostołowie Ewangelii, Paweł i Barnaba, docierają do Antiochii Pizydyjskiej, głoszą tam słowo o Jezusie w synagodze, spotykając się z pobożnymi Żydami i prozelitami, zachęcając ich do wytrwania w łasce Boga. Dopiero zdobywszy sobie zaufanie Izraelitów, gromadzą się w szabat, przychodzi niemal całe miasto tych, którzy chcą usłyszeć słowo o Jezusie. I właśnie wtedy słowo napotyka na zdecydowany opór Żydów, którzy nie chcą go słuchać. Z tego kerygmatu Pawła, dobrej nowiny, ogłaszania o zwycięstwie Chrystusa, można wywnioskować, dlaczego Ewangelia zostaje odrzucona przez Żydów. Skazanego przez autorytety żydowskie Chrystusa, głosi ona jako Zbawiciela. W nim widzi wypełnienie się proroctw, ogłasza jego zmartwychwstanie, usprawiedliwienie w nim. Sekta chrześcijańska uznaje Jezusa za Mesjasza. Sekta, tak myślą o niej Żydzi, nie tylko dramatycznie myli się co do Jezusa, ale kwestionuje także rolę prawa jako drogi zbawienia, centralną dla judaizmu. Paweł ogłasza niemoc prawa, które nie było w stanie zgładzić ludzkich grzechów. Nic dziwnego, że Żydzi nie chcą Pawła i Barnaby słuchać i wyrzucają apostołów ze swego miasta. Według Pawła i Barnaby wypełniają się wówczas słowa proroka Izajasza z pieśni o słudze pańskim. Mesjasz ma stać się światłością nie tylko dla Izraela, ale dla najdalszych krańców świata. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. A Izajasz wołał, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Posłuchajmy tego fragmentu z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Apostołowie czynią to, co nakazywał Jezus w miejscach, które nie chcą słuchać Jego Ewangelii. Strząsają proch z nóg i ruszają dalej. Podobnego gestu dokonywali Żydzi wracający z ziemi pogańskiej do Izraela. Następuje ważny zwrot. Ewangelia wędruje ku poganom, którzy przyjmują ją z radością i w Duchu Świętym. Wydaje się, że dwaj wielcy głoszący, Paweł i Barnaba, zostali pokonani. A jednak, jak pisze Łukasz, słowo rozszerzało się po całym kraju. Ci, którzy byli przeznaczeni do życia, uwierzyli. Słowo ma samo w sobie moc, która pokonuje zewnętrzne przeciwności i zdobywa ludzkie serca. Jest jak ziarno, które wystarczy, że zostanie rzucone, a rozwija się i rośnie, głoszący nie wie jak. To słowo daje życie, które nie kończy się na tym świecie. Uczniowie pełni wesela i ducha pośród przeciwności głoszą Ewangelię zmartwychwstania. Doświadczają radości, która jest zapowiedzią radości nieba, radości tych, którzy zmartwychwstają. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj, ale Żydzi podburzyli pobożne, wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Strategia głoszących wyprowadziła ich kroki najpierw do synagogi. Tam głosili Ewangelię o Chrystusie, zyskując często wyznawców pośród prozelitów, pobożnych pogan nawróconych na judaizm. To czas, kiedy jeszcze Kościół stanowi jedno z synagogą, ale na horyzoncie rysuje się już rozłam. Żydzi radykalnie odrzucają Ewangelię o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu. A jednak Ewangelia będzie rozszerzać się po krańce świata. Dotrze też do nas i dzisiaj dalej będzie przekazywana, bo Jego moc jest większa niż nasze pomysły, bo jest mocą Bożą, tego, który stał się ciałem i jest między nami. Za chwilę powrócimy do rozważań. Za chwilę ciąg dalszy, następne czytanie.
Wiecznie trwa. On zbawił duszę mą i teraz teraz we mnie mieszka już.
On wziął na siebie moje winy. On wyrwał mnie z królestwa ciemności. Choroby wszystkie wziął na siebie. I już nie muszę się niczego bać.
Mój Jezus królem królów jest. Mój Jezus władać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. Mój Jezus królem królów jest. Mój Jezus władać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już.
Mieszka już.
Mój Jezus. Mój Jezus. Mój Jezus. Mój Jezus. Mój Jezus królem królów jest. Mój Jezus władać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie. Mój Jezus, królem królów jest. Mój Jezus, władać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. Mieszka już.
Wracamy do rozważania Słowa Bożego z wczorajszej niedzieli. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment Dziejów Apostolskich, gdzie powoli rysuje się rozłam Kościoła od synagogi, wyraźne odejście. Należało głosić Słowo Boże najpierw wam, skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Zwracamy się do pogan. W drugim czytaniu Apokalipsie świętego Jana, w tym objawieniu, które ma Jan na wyspie Patmos, widzimy, jak już wspominaliśmy, niebiańską liturgię, która odsłania przed nami wielkość i piękno Boga. Ważne jest przypominać, że nazwa tej księgi Apokalipsa nie ma nic wspólnego z katastroficznym znaczeniem, jakie zapisało się w jakiejś naszej mentalności. Apokalipsa oznacza dosłownie odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie. Usłyszymy fragment 7 rozdziału. To rozdział, który daje wytchnienie pośród plag spadających na ziemię. Pomiędzy 6. a 7. pieczęcią od wschodu słońca, to symbol zmartwychwstania, przychodzi anioł, którego zadaniem jest opieczętować na czołach sługi Boga. Pieczęć przynależności do Pana ma uchronić ich przed śmiercią i karą. 144 tysiące opieczętowanych z 12 pokoleń Izraela to obraz nieprzebranego tłumu zbawionych. Stoją oni przed Bogiem i Barankiem, uczestnicząc w liturgii zbawionych. Usłyszymy opis kolejnej wielkiej wizji otwartego nieba. Jan widzi wielki tłum, który przybywa z każdego narodu, plemienia, ludu i języku. Języka. Zwróćmy uwagę na białe szaty i palmy. Jeden ze starców tłumaczy, to ci, którzy wyszli z wielkiego prześladowania, wyprali swe szaty i wybielili je krwią baranka. Dalej opisuje ich jako mieszkających bezpiecznie pod Bożym namiotem, gdzie nie cierpią głodu ani pragnienia, gdzie baranek sam prowadzi ich do źródeł wody żywej. Ja, Jan, ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybilili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni. Cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo pasł ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Białe szaty podkreślają autentyczność i czystość życia oraz świadectwa tych, którzy znaleźli się w niebie. Biel oznacza zwycięstwo, ich wiary i podobieństwo do Chrystusa. Palmy podobnie nawiązanie do radosnego święta namiotów, w trakcie którego Izrael wspominał zwycięstwo nad Egipcjanami oraz Bożą opiekę podczas wędrówki przez pustynię. Nowe szaty przypominają naród wybrany, który przygotowuje się na spotkanie ze swoim Bogiem. Namiot, podobnie jak podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię, Pan obiecuje, że rozciągnie swój namiot, że będzie karmił, osłaniał swoim obłokiem przed słońcem. Wypełnią się zapowiedzi prorockie o Bogu, który już zawsze mieszka ze swoim ludem. Wielki tłum zbawionych nie tylko bierze udział w niebiańskiej liturgii. Palmy to także symbol wojny i zwycięstwa. Niosący je formują armię na ostateczną wojnę. Podobnie jak Chrystus zwyciężył ten świat przez swój krzyż, tak też oni zwyciężają przez wiarę i wytrwałość w cierpieniach. Jeden ze starców, opisując ich, opowiada, że przychodzą z wielkiego ucisku, doświadczeni przez niebezpieczeństwa i cierpienia, uderzające w ich wierność przymierzu z Bogiem. Stają czyści i nieskalani, bo przylgnęli do Pana. We krwi baranka oczyścili swe szaty, obmyli, wybielili. W obrazach tych znaleźć można także klucz do zwycięstwa i do życia zmartwychwstania, który rozpoczyna się już dziś na ziemi. Po pierwsze, zbawieni obmyli swoje szaty we krwi baranka. To znak zanurzenia się w tajemnicę męki i zmartwychwstania Jezusa. Jego krew, którą przyjmujemy w Eucharystii, która spływa na nas w sakramencie pokuty i pojednania, oczyszcza nas z grzechu. Pozwala odzyskać na nowo godność dzieci Bożych. Otrzymujemy nową szatę, konieczną do tego, aby wejść na ucztę w Królestwie Niebieskim. Podobne nawiązanie do Eucharystii odnaleźć można w obrazie Boga, który gasi głód i pragnienie swoich wiernych. Chleb, którym jest słowo i ciało Pana, napój, którym jest Jego krew, gaszą najdotkliwsze pragnienia i głód naszego życia. Pragnienie trwania, a nie umierania. Pragnienie sensu, miłości, nadziei. Tak podkreślają autorzy komentarza, z którego korzystam. Ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Żyj Słowem, jutro niedziela, idź naśladuj Boga. Baranek prowadzący nas do źródeł wody żywej to sam Pan, który w swoim kościele prowadzi nas najpierw do źródła chrzcielnego, a potem do źródła, z którego wiecznie tryskają dary Jego Ducha. To jest do swojego Słowa. Nowe życie, życie zmartwychwstania, rośnie w nas już dziś, kiedy uczestniczymy w sakramentach Kościoła. Jak w niedzielę zmartwychwstania, w noc czuwania paschalną odnawialiśmy chrzest, przypominaliśmy sobie wartość chrztu. W tym ostatnim tygodniu podkreślaliśmy wartość słowa, karmienia się Słowem Bożym w tym tygodniu biblijnym. Tak teraz wpatrujemy się w baranka, który ochrania, który prowadzi, który karmi, który daje życie, który nasyca nasze serca. Powracajmy do tego dobrego pasterza, który pasie swe stado, znając je po imieniu. Za chwilę wrócimy do Ewangelii.
Przyjdź, Boże mój, jak ogień. Przyjdź, Boże mój, jak ogień. Kiedy myśl goni myśl, Ty przyjdź jak ogień. Kiedy myśl goni myśl, Ty przyjdź jak ogień. Przyjdź, Boże mój, jak ogień. Boże mój, jak ogień. Kiedy myśl goni myśl, Ty przyjdź jak ogień. Kiedy myśl goni myśl, Ty przyjdź jak ogień. Przyjdź, bo światłem moim jesteś. I
wracamy do rozważania Słowa Bożego z wczorajszej niedzielnej liturgii. Usłyszeliśmy bardzo krótką Ewangelię. Mimo że trwa okres wielkanocny, Ewangelia odwołuje się do wydarzeń z ziemskiego życia Jezusa, opisanych w rozdziale 10. Dlaczego tak jest? Przyczyną jest fakt, że czwarta niedziela wielkanocna to niedziela dobrego pasterza. I co roku tego dnia liturgia korzysta zawsze z mowy Jezusa skupionej na tym temacie. Znajduje się ona w tak zwanej Księdze Znaków w rozdziałach od 1 do 12, które opowiadają o 7 znakach objawiających Pana Jezusa, kim jest. Jezus objawiając i opisując swoją misję używa formuły ja jestem, a to nawiązuje do objawienia Boga w Księdze Wyjścia. Mowa, w której Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem, następuje zaraz po uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Dość długie i obfitujące w zwroty akcji opowiadanie o ślepcu i o faryzeuszach kończy się rozmową Jezusa z nimi. Czy i my jesteśmy niewidomi? Pytają. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Jezus wyjaśnia, kim jest prawdziwy pasterz, a kim jest złodziej i rozbójnik. Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem. Warto sobie uprzytomnić, że ta mowa Jezusa wywoła rozłam pomiędzy Żydami. Jedni uważali go za opętanego, inni przypuszczali, że jest Mesjaszem. W świątyni otoczyli Jezusa i zapytali wprost: jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie, kim jesteś? Usłyszymy trzecią część mowy, która jest odpowiedzią Jezusa na pytanie Żydów. Zwróćmy uwagę nie tylko na metaforę pasterz-owce, ale przede wszystkim na niezwykłą relację Jezusa ze swym Ojcem. To tam pada odpowiedź Jezusa na pytanie, kim jesteś? Odpowiedź, która w konsekwencji zostanie uznana za bluźnierstwo i spowoduje, że Żydzi będą chcieli Jezusa ukamienować. Jednak szczególną uwagę zwróćmy na te słowa Jezusa, które opisują Kościół jako wspólnotę Jezusa z uczniami, pasterza z owcami. Kluczowe jest słuchanie głosu pasterza. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Słuchać Pana i iść za Nim. Kiedy Go słuchamy i za Nim podążamy, zmartwychwstajemy. Dziś w Ewangelii Jana widzimy, jak zwykła czynność słuchania w przypadku Słowa Bożego zamienia się w wędrowanie za Jezusem, dobrym pasterzem. Podobnie jak Izrael posłuszny Słowu Pana wędrował za Nim do ziemi obiecanej, tak my wsłuchani w Słowo Jezusa podążamy za Nim do Królestwa Bożego. Kto należy do Niego, słucha Jego głosu. Dzięki temu Pan rozpoznaje swoje owce, a my rozpoznajemy Jego. W Biblii poznanie nie jest nigdy teoretyczne, ale opisuje głębokie życiowe doświadczenie. Sprawia ono, że rodzi się nowa jakość relacji. Dzięki słuchaniu słowa między Panem i nami rodzi się więź miłości. Idziemy za Nim z potrzeby serca, nie z pustego przyzwyczajenia. Dobry pasterz, który nas prowadzi, daje nam życie wieczne i obiecuje: nikt nie wyrwie cię z mojej ręki, nie porwie. Nie staniemy się łatwym łupem złego i nie zmieni nas ten świat. Ojciec jest mocniejszy niż wszystko. Dzięki słowu doświadczamy już pokoju i bezpieczeństwa nieba. Podsumowując te wszystkie czytania, ci, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że Kościół powstał, przetrwał i zewnętrznie jest nawet prężną instytucją gromadzącą miliardy członków, z pewnością wymienią wiele przesłanek. Wiele z nich znajdziemy w liturgii słowa. Bo czyż decyzja świętego Pawła o zwróceniu się ku poganom nie była strategiczna dla otwarcia się Kościoła na świat, kluczowa dla jego przyszłej pozycji? Tymczasem liturgia słowa mówi coś zgoła innego. To nie z powodu celnych strategicznie decyzji Pawła Kościół dotarł aż po krańce ziemi. Kościół trwa, bo głosi słowo, słowo Chrystusa. Przecież Paweł wraz z towarzyszami uwielbiali Słowo Pańskie. Bo w rzeczywistości Kościół jest bardziej owczarnią niż instytucją. Zasila się słowem, tym jedynym, pasterskim słowem. To jest moc Kościoła. Głosić Chrystusa, dobrą nowinę o zbawieniu, o miłości, o przebaczeniu, o zwycięstwie, o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, o nadziei i o tym, że Bóg jest mocniejszy i jest wierny. Niech ten tydzień dobrego pasterza uczy nas, jak słuchać Jego głosu i niech będzie też głębokim, pokornym wołaniem, mocnym wołaniem o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Potrzebujemy powołania do służby Bożej. Niedziela dobrego pasterza jest dobrą okazją, by do tego pasterza wracać. Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi na innym miejscu Jezus w Apokalipsie. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Dzieci w naszej parafii przygotowują się do pierwszej komunii świętej, do pierwszej spowiedzi, do tego ucztowania z Jezusem, do tego przyjęcia, uczenia się, słuchania Jego słowa i karmienia się Jego ciałem, przyjmowania Jego sakramentów. Nasza młodzież przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, mocy Ducha Świętego, by mieć tą mądrość, jak szukać relacji z Bogiem, jak i nie stracić, jak odkrywać swoje powołanie w przyszłości, jak mieć odwagę świadczyć o Jezusie. Młodzi wstępują w związki sakramentalne, małżeński, kolejny sakrament, niedługo święcenia, prezbiteratu w krakowskim seminarium diecezjalnym. Co jakiś czas chrzest, który przypomina, że nowi członkowie Kościoła rodzą się i czekają na to, by prowadzić ich i wychować w wierze. Wreszcie codzienna Eucharystia, modlitwa za żywych i za zmarłych, przypominająca, że Chrystus, dobry pasterz, broni i ochrania swoje owce, jest blisko. Niech Pan Bóg nam pomaga, byśmy uwierzyli, że zna nas po imieniu, że kocha nas i prowadzi, że jest dobrym pasterzem, a jednocześnie niech wzbudza w nas to pragnienie modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Oczywiście nie ustajemy też w modlitwie o pokój, pokój na świecie. Papież Franciszek wczoraj w niedzielę zapraszał nas, zachęcał, byśmy ofiarowali różaniec w intencji pokoju. Przez wiele tygodni codziennie w kościele modliliśmy się o godzinie 20 jako wspólnota parafialna. Dzisiaj zaproszeni przez papieża odpowiedzmy na ten apel, może już bardziej w naszych domach, czy indywidualnie, czy w naszych rodzinach. Ale odmówmy w tym tygodniu koniecznie różaniec w intencji pokoju na świecie. Niech Pan da nam wszystkim pokój. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Dziękuję i zapraszam do słuchania audycji biblijnych w każdy poniedziałek o godzinie 19.
Moja.